Nasz gość dnia.
Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, jest gościem Dnia Radio Nadzieja. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze.
Panie starosto, już jutro w naszym radiu odbędzie się spotkanie Żołnierzy Wyklęci, Świadectwo Ducha Podlaskiej Ziemi, organizowane przez Fundację Iskra Nadziei. Powiat objął patronatem to wydarzenie. Dobrze, że takie spotkanie upamiętniające Żołnierzy Wyklętych są organizowane?
No tak, najpierw to chciałbym podziękować za tę inicjatywę, piękną inicjatywę Fundacji Iskra Nadzieja na zorganizowanie tego wydarzenia. Dopowiem jeszcze, że my tam finansowo wsparliśmy również to przedsięwzięcie w ramach naszego konkursu. Szanowni państwo, my, społeczeństwo polskie, społeczeństwo tej ziemi łomżyńskiej, mamy do odrobienia poważną lekcję historii. Lekcję historii czasów tych po roku 45 do roku 89. Czasów takich zapomnianych, celowo zapomnianych czy pominiętych w podręcznikach do nauczania historii, z różnych powodów pominiętych również w przekazie takim bezpośrednio w rodzinach, tylko w niektórych, może w niewielu rodzinach ten przekaz prawdziwych wydarzeń był, odbywał się z pokolenia na pokolenie. Dziadkowie, rodzice przekazywali swoim dzieciom i wiedza wśród tych mieszkańców naszego powiatu czy kraju jest na takim niezłym poziomie, natomiast w większości o tym nie mówiono albo mówiono źle o czasach po roku 45 i każde wydarzenie, tak jak to jutrzejsze zapowiadane tutaj przez pana redaktora, przez nas, jest jak najbardziej potrzebne i zapraszamy do wysłuchania dwóch bardzo ciekawych prelegentów. Pan Dariusz Syrnicki, historyk, taki badacz historii, można powiedzieć, że nawet fan tej historii takiej po roku 45 i drugi prelegent to historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Na pewno wiele ciekawych rzeczy przekażą, przedstawią i przypomną po to, żebyśmy pamiętali, żebyśmy tą naszą prawdziwą historię naprawdę do końca znali.
I to też jest duże wyzwanie dla różnych fundacji, organizacji, samorządów, polityków, aby w sposób interesujący przekazywać tę wiedzę historyczną, bo był taki moment, że bardzo dużo mówiło się o Żołnierzy Wyklętych. Potem ja sam mam doświadczenie z ludźmi z Warszawy i dla nich temat Żołnierzy Wyklętych to jest temat chłopców biegających z bronią po lesie i traktują to w sposób bardzo wręcz żartobliwy całą tą historię.
Tak, to jeden z takich nurtów przekazu informacji, to co pan redaktor mówi, tych chłopców właśnie taki bawiących się w partyzantkę może, ale drugi przekaz taki bardzo, bardzo istotny, który szedł, ta narracja z rządzących ówcześnie, żeby tą pamięć o żołnierzach wyklętych, tą pamięć o tych bohaterach wymazywać zupełnie. Przedstawiano ich nawet jako skrajnie złych ludzi, jako bandytów, jako przestępców. I taki obraz w wielu umysłach pozostał. Pozostał do dnia dzisiejszego. Jeśli wspomnimy o żołnierzach wyklętych, mówią o partyzantach i mówią o tych złych rzeczach, których rzekomo oni mieli się dopuścić.
Sam rozmawiając nieraz z Dariuszem Syrnickim, no to mówił, że do tej pory rodziny mają problem z tym, aby o tym mówić, że ich członkowie rodzin brali udział w różnego rodzaju akcjach, że gdzieś to jest tak głęboko zakorzenione, że ciężko jest to wybranić.
Na pewno tak jest, bo jeśli te rodziny były napiętnowane, bo od nich tam pochodził ktoś, kto w tym podziemiu niepodległościowym walczył, działał, przez całe lata ta rodzina była wskazywana jako ta zła, jako ta niedobra, no to faktycznie coś tam pozostaje wewnątrz. Jakiś taki obawa, jakiś lęk, może wstyd czasami, ale jeden taki ważny element w tym wszystkim, że jeśli nawet pośród normalnej ludności cywilnej ktoś tam ucierpiał z powodu tych sił narodowych, tego podziemia niepodległościowego, tych żołnierzy, to byli ci, którzy zdecydowanie popierali ówczesną władzę. Ci żołnierze wyklęci, jeśli przychodzili po jakieś wsparcie, po pomoc, bo przecież musieli czymś się żywić, musieli często przychodzić po jakieś schronienie, to to jakiekolwiek, jeśli były wymuszania, to w stosunku do tych, którzy zdecydowanie trzymali stronę władzy ówczesnej.
I jest to też duże wyzwanie dla, na przykład dla samorządów, nie wiem, dla szkół może nawet bardziej, żeby ci młodzi ludzie wiedzieli, kim był żołnierz wyklęty.
Tutaj, panie rektorze, jest to problem, bo ta historia, najnowsza historia, niestety ciągle jest traktowana po macoszemu. Historia i teraźniejszość, taki przedmiot, który pojawił się kilka lat temu za czasów ministra edukacji Przemysława Czarnka. On w tej chwili, ten przedmiot jest wycofywany. No, widać po kierunku działania, kierunku myślenia obecnego rządu, Ministerstwa Edukacji, jaki kierunek myślenia będzie wpajany w szkołach, i znowu pomijanie tej historii, czy traktowanie tej historii jako historii tej nieprawdziwej i złej dla Polski, no źle wróży, bo trzeba tutaj przypomnieć słowa Józefa Piłsudskiego, który miał powiedzieć, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. I jeśli popatrzymy tak historycznie w historię tą taką współczesną, można powiedzieć, ale i cały dzień od początku Polski, to zawsze to wracało. Zawsze rządzący, politycy, decydenci w naszym kraju, ci, którzy zapominali o przeszłości, no, losy Polski wtedy trafiały na takie bardzo dramatyczne, tragiczne ścieżki.
To spotkanie już jutro, wszystko transmitowane będzie na naszej antenie, więc zachęcamy do tego, żeby tego spotkania wysłuchać. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw Samorządu Terytorialnego, w skład której weszli samorządowcy z regionu, m.in. prezydent Łomży, burmistrz Kolna. Dobrze, że taki organ doradczy przy prezydencie powstał?
No, myślę, że to jest bardzo ważne ciało dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, który ma swoich doradców w obszarze samorządów na pewno również, pewnie doświadczonych, pewnie profesorów, pewnie polityków. Natomiast ta wiedza, informacje, które będą przekazywane panu prezydentowi od osób, które już przez wiele kadencji w samorządach pracują na różnych szczeblach, tutaj pan redaktor w imieniu prezydenta Łomży, burmistrza Kolna, jest jeszcze burmistrz Grajewa, między innymi tutaj z naszego najbliższego terenu, ale również samorządowcy innych szczebli. Ich doświadczenie, ich wiedza, ich spojrzenie na problemy samorządów na pewno będą nieco odmienne od tych pochodzących bezpośrednio od doradców. Wiele rzeczy ważnych jest podejmowanych przez rząd, przez parlament, dotyczących samorządów. A trzeba powiedzieć, że to samorządy są tym takim głównym elementem sprawczym życia codziennego naszych mieszkańców, naszych obywateli. I gdyby więcej korzystano z doświadczeń, mówię najpierw o parlamencie, o rządzie, o parlamencie, gdyby więcej czerpano z doświadczeń, bardziej słuchano samorządowców, to przepisy prawa, które wykonują samorządy, ale które mają służyć obywatelom, na pewno byłyby lepsze. Ja po raz kolejny może na antenie przypomnę problem naszego powiatu dotyczący tej subwencji ogólnej, która według nowych przepisów ustawy o dochodach JST została wyzerowana. To jest między innymi wynik braku konsultacji, braku rozmów z samorządami różnymi. Gdyby sytuacja była inna, może nie doprowadzilibyśmy do tak trudnej sytuacji, z jaką między innymi my się spotykamy, ale pewnie również inne samorządy.
No tutaj rządzący mówili, że jest to krok ku decentralizacji samorządów, że samorządy mają same sobie radzić tak naprawdę.
No tak, ale samorząd samorządowi jest nierówny. Tak jak Polska jest mocno zróżnicowana, mimo że już mówimy o tym, że nie ma Polski A, Polski B czy Polski C, jest jedna Polska, tak przynajmniej mówimy, to jednak różnimy się zdecydowanie. I to jest jakby nie do pokonania, ten próg różnic wynikający z gospodarki, z charakteru gospodarki, bo przecież trudno porównywać ziemski, typowo rolniczy powiat łomżyński do miasta, jakiegokolwiek miasta przemysłowego i dochody, jakie przynoszą mieszkańcy, firmy, przedsiębiorstwa do budżetu w tamtych regionach i w naszym regionie. No to jest jakby nie do pokonania ta bariera. W związku z tym polityka państwa powinna być prowadzona w taki sposób, aby dać szansę i możliwość rozwoju we wszystkich obszarach, równomiernego rozwoju.
Myśli pan, że taki organ doradczy wpłynie jakoś na funkcjonowanie samorządów? Czy to będzie taki organ, że nie wiem, raz się spotkają, zjedzą paluszki, wypiją kawę, porobią zdjęcia i wrócą do swoich samorządów.
Panie redaktorze, no myślę, że no, zdjęcia może przy okazji. Ja jestem przekonany, że ten organ sprawdzi się. A dlaczego? Patrząc po półrocznej pracy pana prezydenta Karola Nawrockiego, jego zaangażowaniu we wszystkie sprawy, nie tylko samorządowe, ale we wszystkie sprawy. Jestem przekonany co do tego i wierzę w to, że ten organ w pełni będzie wykorzystany. Pan prezydent zrobi wszystko, żeby uzyskać tą potrzebną, najważniejszą wiedzę przy podejmowaniu przez niego decyzji dotyczących choćby podpisywania różnego rodzaju aktów prawnych, ustaw, ale również inicjatywy ustawodawcze, gdzie prezydent ma takie uprawnienia i myślę, że ten organ to naprawdę może być jednym z najważniejszych rad, jakie działają w Kancelarii Prezydenta.
A do tej pory, biorąc pod uwagę i obecny rząd, i jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości, to realnie był, te rządy wsłuchiwały się w głos samorządowców, czy to jednak, najczęściej jest tak, rząd coś postanowi, samorządy mają to wykonać, koniec, kropka. Czy wasz głos jest realnie słyszalny?
Panie redaktorze, proces legislacji ustaw przewiduje konsultacje czy opinie projektów ustaw w odpowiednich organizacjach samorządowych, czyli Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, ale co? To ten wymóg dotyczy tylko wydania opinii. Wydania opinii. Opinia
no to
nie
czy
jest wiążąca.
Ktoś tych opinii słucha.
Nie jest wiążąca, ona jest wymagalna. W związku z tym, jeśli rząd, nie wiem, premier czy dany minister przyjął jakiś kierunek działania, jakąś politykę podjął, którą chciałby zrealizować, to te opinie tak naprawdę gdzieś tam zostawały z boku, raczej nie były wsłuchiwane. Inaczej to wygląda, jeśli chodzi o tutaj postawę pana prezydenta Karola Nawrockiego, który przy uzasadnieniu każdego weta na przykład ustawy w sposób bardzo skrupulatny, bardzo dokładny przedstawia argumentację, co było przyczyną i myślę, że ta argumentacja to między innymi jest, opiera się, czy jest czerpana wiedza z takich gremiów jak Rady.
No ale to jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czy rząd słuchał waszych opinii tak realnie? Czy wsłuchiwał się w wasz głos? Nie, że przyjął opinię, okej, wyrzucił do śmiecia i tak zrobili swoje.
Panie redaktorze, zdecydowanie słuchał. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, politycy mówili o tym, że oni słuchają ludzi, że spotykają się, że przyjeżdżają. Faktycznie tak było. Myśmy się spotykali i z przedstawicielami rządu, czyli z wojewodą, samorządów również województwa, ale również innymi politykami. My jako samorządowcy, ale również mieszkańcy, zwykli mieszkańcy mieli możliwość spotkać się, porozmawiać, przedstawić swoje problemy i te problemy potem wędrowały do, czy rozwiązywanie tych problemów wędrowało do przepisów prawa. Ja powiem na przykładzie. To nie jest tak, że to moja jakaś jest specjalna zasługa, ale wielokrotnie na spotkaniach jeszcze w pierwszej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości, na spotkaniach z ministrem infrastruktury panem Andrzejem Adamczykiem, mówiliśmy o problemie braku środków finansowych, czy zbyt małych środków finansowych na remonty, budowy dróg lokalnych, gminnych, powiatowych. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, inni samorządowcy też to mówili, ci, którzy taki problem odczuwali. I w pewnym momencie na którymś ze spotkań, tutaj podczas wizyty w Łomży, minister Adamczyk powiedział: panie starosto, jest w przygotowaniu specjalny program. Dzisiaj jeszcze na ten temat nie będę mówił, bo jest za wcześnie, ale już niedługo zostanie ogłoszony. I w bardzo krótkim czasie pojawił się program, rządowy program rozwoju dróg. W późniejszym czasie, to znowu była zapowiedź premiera, rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład. Doskonały, wspaniały program. To była odpowiedź na zapotrzebowanie samorządowców. I jeśli w taki sposób będzie budowane prawo, będą tworzone przepisy, będą tworzone również różnego rodzaju programy i mechanizmy, to jest szansa na to, że będziemy dobrze pracowali w samorządach, dobrze pracowali w rządzie.
Ta rada została powołana podczas 11. Europejskiego Kongresu Samorządów i tam został poruszony m.in. temat dwukadencyjności samorządów. Sam prezydent Nawrocki tak nie do końca chciał odpowiedzieć, przy jakim on jest stanowisku, czy będzie ewentualnie za zniesieniem tej dwukadencyjności. Pan jakie ma zdanie w tym temacie? Powinna zostać zniesiona, czy powinna zostać utrzymana.
Panie doktorze, no jest to taki problem jednak dość złożony, by trzeba zważyć wszystkie argumenty po jednej stronie i po drugiej, które były za, które były przeciw. Nawet w czasie, kiedy ta dwukadencyjność była wprowadzana przez ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że dzisiaj jakby po jakichś tak pewnych doświadczeniach pewnie nawet część polityków Prawa i Sprawiedliwości ma troszkę odmienne zdanie. Zresztą wtedy też nie było w sposób taki zdecydowanie jednolity przyjęte. Sytuacja mocno zmienia się, jest dynamiczna. W związku z tym no, trudno jednoznaczną odpowiedź. To, że pan prezydent nie zajął jakby stanowiska, no to też zrozumiałe, bo na razie takiego projektu ustawy do podpisu do kancelarii prezydenta nie trafiła taka ustawa. W związku z tym to jest zrozumiałe. Jeśli popatrzymy na układ polityczny parlamentu, nie sądzę, że taka ustawa zostanie przez obecny Sejm przyjęta i taka ustawa trafi na biurko prezydenta. Myślę, że pewnie zostanie to dwukadencyjność zostanie utrzymana.
A, to dobrze pana zdaniem, czy jednak nie? No bo pojawiały się takie głosy, że jeżeli jest dobry włodarz, no to czemu mu to szansę odbierać, żeby dalej mógł...
Tak, ja o tym często też mówiłem, że nie jestem zwolennikiem tej dwukadencyjności jednak mimo wszystko, bo to, co pan redaktor powiedział, jeśli dobry włodarz dobrze prowadzi dany samorząd, gminę czy miasto, to dlaczego jego odsuwać od tego i wybierać kogoś nowego, kto przez jakiś czas będzie musiał się uczyć tej samorządności na przykład. To jest jedno. Druga sprawa to jest taka, że w mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego, no tak powiedzmy w gminach wiejskich w szczególności, czy małych miasteczkach, nie ma zbyt wielu liderów takich, którzy mogliby podjąć się tego dzieła dobrze prowadzenia samorządu. Tam może być pewien deficyt. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że ktoś tam z dużego miasta przyjdzie, wygra wybory i będzie prowadził daną gminę. To jest kolejna sprawa. Ja jestem za tym, żeby w miarę możliwości w systemie naszym prawnym wzmocnić swego rodzaju jakby nadzór nad działalnością w samorządach. Ale to dotyczy w szczególności raczej dużych miast, gdzie mówi się o tym, jak to tam ludzie, politycy, prezydenci miast poobsadzali swoimi ludźmi spółki, spółeczki, prawda, gdzie tam całe rodziny żyją ze spółek miejskich i tutaj brakuje dobrych przepisów prawa, które by to uregulowały i wcale nie ma potrzeby, żeby odsuwać kogoś dobrze, kto mógłby dobrze sprawować rządy po to, żeby pewien jakby układ rozbić.
Czyli większa kontrola rad gmin.
Rad gmin, przepisy prawa bardziej powiedzmy doskonałe, czy dopasowane do realiów. No wszystko się zmienia, to co było tworzone w roku 90, kiedy powstawały samorządy, czy potem powiatowe w 99 roku. No, na dzisiaj wiele tych przepisów pewnie wymaga zmian poprawiających funkcjonowanie i z drugiej strony usprawniających i wprowadzających pewną taką większą kontrolę.
Wspomniał pan wcześniej o tych programach, które pomagały jej realizować różnego rodzaju inwestycje drogowe. No i tutaj powiat otrzymał 3 takie dotacje.
Tak, w tym roku no, jestem bardzo mile zaskoczony. Złożyliśmy 8 wniosków, to wnioski składane w roku poprzednim, w sierpniu, do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 8 wniosków złożonych na 8 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na naszym terenie i 3 zadania otrzymały dofinansowanie. Na pewno dobrze przygotowane wnioski. Otrzymaliśmy dotacje na, tak jak mówię, na 3 zadania. Jedno to jest droga w miejscowości Giełczyn w gminie Łomża, to taki pierwszy etap inwestycji. Drugie zadanie to miejscowość Grzymały w gminie Nowogród. I trzecie zadanie to jest ulica Czarnieckiego w Wiźnie, kontynuacja wcześniej rozpoczętej inwestycji. W sumie środki finansowe, jakie przewidujemy na te 3 zadania, to 20 milionów złotych, wartość taka wstępna tych zadań, a 10 milionów dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jestem przekonany, że w ramach tych środków finansowych przewidzianych uda się te inwestycje zrealizować. Myślę, że nawet możemy mówić o jakichś oszczędnościach, mam nadzieję, bo ceny generalnie, można powiedzieć, robót drogowych chyba spadły w ostatnim czasie. No i jeszcze jedna też taka, myślę, że pozytywna obiecująca wiadomość dla mieszkańców gminy Jedwabne, bo na drugiej pozycji listy rezerwowej znalazła się droga Dobrzyjałowo-Pieńki-Borowe z gminy Jedwabne. Druga pozycja listy rezerwowej daje duże szanse na to, że to zadanie otrzyma wsparcie finansowe i też będziemy mogli tę inwestycję zrealizować. W tej chwili rozmawiamy, przygotowujemy porozumienia z samorządami gminnymi na montaż finansowy, na udział finansowy w tych przedsięwzięciach. Wcześniej deklarowany przez te samorządy oczywiście. Na koniec marca przygotowujemy sesję Rady Powiatu, gdzie te inwestycje chcemy do naszego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wpisać.
To znaczy inwestycje, początek realizacji tych zadań to jeszcze ten rok?
Tutaj z tymi inwestycjami mamy sytuację taką, że na drogę w miejscowości Giełczyn mamy gotową dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę, czyli tutaj za chwilę przystąpimy do przygotowania ogłoszenia przetargu i do końca roku chcemy podpisać umowę na realizację inwestycji. Fizycznie prace rozpoczną się pewnie wiosna 27, chyba że zima będzie łagodniejsza niż ta, to może wcześniej. Natomiast w przypadku tych dwóch pozostałych inwestycji, czyli ulica Czarnieckiego i Grzymały, tutaj będziemy te zadania chcieli zrealizować w formule projektu i buduj, czyli też do końca roku przetarg rozstrzygnięty, przetarg podpisania umowy, ale najpierw projekt techniczny, pozwolenie na budowę, potem inwestycja, czyli tak naprawdę pewnie około jednego roku czasu, zanim maszyny budowlane wjadą na plac budowy.
I przewidywany ewentualny czas zakończenia tych inwestycji to jest
rok 27 i 28. Te zadania będą zakończone.
Czyli to są duże inwestycje w takim razie?
No finansowo duże, bo zakres rzeczowy to nie jest zbyt duży, bo tam około 3 kilometrów tylko, natomiast trudne zadania. Grzymały, problemy z odwodnieniem, ulica Czarnieckiego, główna ulica przez miejscowość Wizna, infrastruktura podziemna, również sprawa odwodnienia, taka infrastruktura towarzysząca typu chodniki, jakieś ściągi dla pieszych. Giełczyn podobnie, trudna inwestycja, w związku z tym liczymy się z tym, że te koszty mogą być wysokie. Na pewno będą wyższe niż przy drogach takich między miejscowościami lub też w takich terenach mniej zurbanizowanych.
Powiat napisał 8 wniosków, otrzymał 3 dofinansowania. To jest tylko czy aż 3?
No, porównując do tego, jak w tym wcześniejszym naborze otrzymaliśmy 2 dotacje na mniejsze zadania inwestycyjne, no to jest to, może być, że sukces, jest to dobry wynik. Jestem zadowolony z tego, że te 3 zadania otrzymały dofinansowanie, chociaż składaliśmy 8 wniosków nie po to, żeby je tylko złożyć. Liczyliśmy na to, że to wsparcie otrzyma więcej zadań i wtedy moglibyśmy przystąpić do innych bardzo mocno oczekiwanych inwestycji drogowych, bo wszystkie te wybrane spośród tych 8 to są takie najbardziej rażące problemy na terenie poszczególnych gmin, jakie są do załatwienia, jeśli chodzi o drogi powiatowe.
Tam dziurawe są te drogi?
Są dziurawe. Te drogi nie mają dobrego odwodnienia, czyli okres, powiedzmy, takich roztopów czy większych opadów deszczu, to te drogi są zalewane. Wiadomo, że woda, która przepływa przez jezdnię, droga, która podmywa koronę, to robi niszczenia, wręcz spustoszenia na tych drogach. Jedna z tych dróg na terenie gminy Śniadowo, Starej Emilii, to po raz kolejny składaliśmy wniosek i niestety bez sukcesu. Tamta droga w okresie takich, powiedzmy, w okresach takich trudnych przejściowych, to momentami jest taka tak zalewana przez wodę, że trudna jest do przejechania nawet. Także jest pilna potrzeba remontu tej drogi, przebudowy.
To już na koniec, dosłownie została nam jeszcze chwila. Program SAFE. Prezydent powinien podpisać ustawę wdrażającą ten program, a pytam też dlatego, bo politycy koalicji rządzącej podkreślają tutaj, że jest to też coś ważnego z perspektywy województwa podlaskiego.
No, województwo podlaskie to jest jednym z 16 województw w naszej ojczyźnie. Jeśli mamy dbać o bezpieczeństwo, to mówimy o całym kraju generalnie. Tak, to, że my jesteśmy na tych rubieżach wschodnich, to jakby nie przeważa całej szali na to, że skupiamy się tylko na naszym województwie.
Oczywiście
tam te systemy bezpieczeństwa obronne pewnie muszą, na pewno muszą być wzmacniane, muszą być poprawiane. Na to są potrzebne pieniądze. No, w naszym województwie to chyba nie ma jakichś zakładów zbrojeniowych, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Zresztą Zresztą ta lista firm, które miałyby otrzymać wsparcie, to jest tam utajnione w większości. Pojawiają się tylko takie przekazy polityczne na temat firmy, której właścicielem jest były poseł pan Poncyliusz. Z tego powodu jest wielka awantura polityczna. Jakby okazuje się, że tej firmy chyba za bardzo nie ma lokalizacji. Ale panie doktorze, tak bardzo mnie dziwi, że jest to ten cały program SAFE jest ustawiany w takiej pozycji zero-jedynkowej. Albo. Tyle głosów jest takich wątpiących, niekoniecznie przeciwnych, są oczywiście skrajne przeciwne, ale tyle głosów jest wątpiących, nawet głos pana prezydenta wątpiących w niektóre zapisy, które w tej ustawie znalazły się. Wiele pytań. Natomiast odpowiedź ze strony rządu jest taka, że przekaz taki bardzo brutalny jest z jednego z posłów, który tam powiedział po głosowaniu w Sejmie, powiedział, że to są zdradzieckie mordy na polityków, nie wiem, no PiSu i Prawie Sprawiedliwości.
No, chyba takiego mocnego nie było, bardziej to, że ty antypatrioci.
No były taki przekaz był, nie będę mówił kto tak powiedział. Ale przecież wystarczy odpowiedzieć na wszystkie te wątpliwości, które pojawiają się dotyczące tej listy.
Bodo opublikował listę projektów, które dostaną, które mają być realizowane z tego programu.
No tak, panie doktorze, no dobrze. Ale teraz tak, ta zasada warunkowości. No, okazuje się, że tam powiedzmy dwa razy w ciągu roku będzie trzeba składać wnioski i jakby uzasadniać, nie wiem, że żadne jakieś przepisy prawa, nie wiem, może praworządność czy inne rzeczy, bo mamy z tym doświadczenia, nie zostały złamane po to, żeby kolejne transze tej pożyczki otrzymywać. Ale proszę Państwa, o co chodzi w tym wszystkim? To jest moim zdaniem takim najważniejszym elementem tej ustawy i tego programu. Otóż w pewnym sensie, moim zdaniem, oddajemy sprawy obronności w obce ręce. To jest dla mnie sprawa najważniejsza, bo nie my tak naprawdę, nie polski rząd, nie parlament będzie decydował o tym, czy te środki podejmujemy do realizacji, mówię na kolejnych etapach, czy jesteśmy z tego wykluczeni. Dzisiaj na przykład Węgry z fundusz spójności został na Węgrzech już wstrzymany przez Brukselę.
I tu musimy jeszcze o jednej
sprawie powiem. Te środki finansowe to jest tam 180 miliardów ponad złotych. W tegorocznym budżecie naszym na obronność przewiduje się około 200 miliardów złotych. Czyli to nie są aż takie środki, bez których Polska sobie nie poradzi, jeśli chodzi o wzmacnianie swojej obronności. I to nie jest tak, że być albo nie być. W związku z tym wszystko należy zważyć i rozważyć wszelkie za i przeciw, żeby podjąć dobrą decyzję.
Starosta Łomżyński, Lech Szabłowski był gościem Dnia Rady Nadzieja. Dzięki za rozmowę, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję bardzo państwu.
Nasz gość dnia.